1030 WNVR. Polskie Radio Chicago. Rozmówki polsko-polskie. Czyli o tym, jak żyje się Polakom na emigracji w różnych zakątkach świata. Na program zaprasza Karolina Rogus-Namiotko. Rozmówki polsko-polskie. Tylko na antenie Polskiego Radia Chicago.
Witam Państwa serdecznie przy mikrofonie Karolina Rogus-Namiotko w audycji Rozmówki Polsko-Polskie. Dzisiaj moim i Państwa gościem będzie Kamila Kowalewska, znana jako Kami na Cabo, która opowie nam o Wyspach Zielonego Przylądka, Cabo Verde z portugalskiego. Witaj.
Witam, a raczej jak mówię u siebie, bon dia. Bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie i cieszę się, że będę mogła dzisiaj przybliżyć mój zakątek świata.
Jak się tam znalazłaś?
To jest tak naprawdę troszeczkę dzieło przypadku, bo pracowałam przez kilka lat jako pilotka wycieczek i jedno z biur, z którym współpracowałam, dało mi propozycję, żebym przyjechała właśnie na Wyspie Zielonego Przylądka pilotować wycieczkę objazdową po trzech z tych wysp. I jak gdzieś byłam już wyspami wcześniej w pewien sposób zainteresowana, bo mieszkałam prawie 2 lata w Portugalii, byłam tam na Erasmusie, potem jeszcze chwilę zostałam i tam też poznałam pierwszych kaboverdeńczyków i poznałam inne osoby z byłych, dawnych kolonii portugalskich i gdzieś tam w głowie wykiełkowało takie marzenie, żeby wszystkie te były kolonie portugalskie w ciągu życia odwiedzić. I miałam już okazję wcześniej być w Brazylii, przez chwilę też mieszkałam w mało znanym w Polsce Timorze Wschodnim. No i kiedy myślałam o tych byłych 5 portugalskich koloniach w Afryce, to ta, na którą gdzieś tam najłatwiej się dostać, jest najbardziej dostępna, no to właśnie Cabo Verde. I sama rozmyślałam o przygotowaniach gdzieś tam o tym wyjeździe, ale po prostu uprzedziło mi biuro. No i trafiłam, przyjechałam pierwszy raz i to była miłość od pierwszego wejrzenia, ale miłość do wysp, a nie do wyspiarza, jak wiele osób pewnie myśli. Po prostu gdzieś kliknęło, poczułam ten niesamowity klimat, jeśli chodzi o ludzi, którzy są tutaj przecudowni. Zauroczyła mnie przyroda i totalna różnorodność na 9 zamieszkałych wysp, które już miałam okazję wszystkie też również odwiedzić. I no i gdzieś tam w głowie kiełkowało, że fajnie byłoby zostać tutaj na dłużej. No i po tych 7 latach prawie od pierwszej wizyty jestem tutaj dalej na stałe.
Czyli co, to takie twoje miejsce na ziemi?
Na pewno jedno z miejsc, bo dla mnie to jest piękne to, że jakby biorąc pod uwagę inne miejsca, w których mieszkałam, jak na przykład Portugalię, absolutnie uwielbiam. Uwielbiam Bałkany, miałam też okazję być na półrocznym stypendium w Sarajewie, często tam wracałam. No i moje wyspy absolutnie też kocham, ale gdzieś to serce jest między te wszystkie trzy miejsca podzielone, ale absolutnie Cabo Verde jest to miejsce, gdzie mieszka mi się cudownie, mogę realizować moją pasję. Jestem tutaj przewodniczką po wyspach, przede wszystkim po wyspie Sal i realizuję na co dzień tą moją pasję właśnie, z jednej strony pasję do bycia przewodniczką, z drugiej strony do dzielenia się właśnie z ludźmi, historiami z wysp, z życia tutaj, z życia naszej społeczności lokalnej kaboverdeńskiej, z życia mojej lokalnej rodziny. I po prostu nie mogłabym sobie na obecną chwilę wymarzyć piękniejszego życia dla mnie.
A powiedz mi, jacy są kaboverdeńczycy?
Kaboverdeńczycy są ludźmi, którzy mimo dosyć często ciężkiego życia, które mają na co dzień, nie tracą pogody ducha. Mają ogromną pogodę ducha, mają w sobie radość, umieją cieszyć się z małych momentów z tego życia. Nawet mamy tutaj w lokalnym języku kreolskim, kaboverdeńskim, którym tutaj na co dzień na wyspach się posługujemy, mamy takie określenie jak morabeza, które właśnie oznacza to cieszenie się z życia, z tych małych momentów, otwartość na innych, to ciepło w kontakcie z drugim człowiekiem i to jest to, czego tutaj doświadczamy na co dzień. I to jest, myślę, że to, co tutaj też wiele osób potwierdza, które przyjeżdżają tutaj pierwszy raz, że właśnie czują to, nawet w takim zwykłym kontakcie z drugim człowiekiem, bo tutaj u nas ten tak zwany small talk jest bardzo mocno wyraźny, więc czasem na przykład jak umawiam się z kimś i przychodzę 10 minut później, to znaczy, że po drodze spotkałam ileś osób, z którymi po prostu gdzieś tam chwilę zamieniliśmy sobie słowa, a nie jest to, powiedzmy, takie wymuszone gdzieś tam w niektórych krajach, tylko po prostu autentyczne gdzieś tam podtrzymywanie tych więzi. I faktycznie Kaboverdyjczycy też żyją tym czasem spędzanym z innymi. Czy to jest czas z rodziną, z sąsiadami, z przyjaciółmi. Wiele osób po prostu wystawia przed domy krzesła i tam większość dnia, czy na przykład jak wraca po pracy, spędza sobie czas z sąsiadami, z rodziną, czy po drodze ktoś odwiedza się znajomych, właśnie przyjaciół, bez zapowiedzi. To jest też taka rzecz, którą lubię, bo to nie jest tak, jak jeszcze pamiętam z czasów, jak mieszkałam w Polsce, żeby z kimś się umówić, to tak patrzymy, otwieramy kalendarze i tak, o, najbliższy termin, czwartek, następny czwartek o 16. A tutaj panuje taka spontaniczność i po prostu można spokojnie do kogoś zajść, kogoś odwiedzić i jest to jak najbardziej mile widziane. Więc te kontakty międzyludzkie są na pewno bardzo żywe i bardzo intensywne.
A często wracasz do Polski?
Wymyśliłam sobie to tak, że przyjeżdżam raz w roku na jakieś 5-6 tygodni i najczęściej jest to maj, bo w maju w Polsce mamy taki moment, za którym ja tutaj na wyspie, na której mieszkam, na wyspie Sal, która jest w dużej mierze półpustynią, tęsknię, bo mogę zobaczyć, jak kwitną drzewa. Też jak odwiedzam moją mamę w jej domu rodzinnym, ona ma duży ogród, gdzie właściwie są i bzy, i konwalie, i jaśminy, wszystkie kwiaty, które najbardziej lubię, a tutaj u nas na tej naszej pustyni nie za dużo ich jest, więc to jest gdzieś tam ta chwila, którą gdzieś bardzo też doceniam i bardzo cieszę się Polską. A przy okazji, w związku z tym, że wyjeżdżam na troszeczkę dłuższy okres, to przy okazji korzystam też z tego, żeby gdzieś w Europie sobie na chwilę wyskoczyć, bo na pewno jednym z minusów mieszkania tutaj na wyspach jest to, że jakiekolwiek połączenia samolotowe z wysp, gdziekolwiek za granicę, są relatywnie drogie. Więc oczywiście wiem, że w Polsce te ceny też skoczyły do góry w porównaniu z tym, co kiedyś można było znaleźć jakieś oferty tanich linii lotniczych, ale no jednak tutaj te ceny są jednak sporo wyższe, więc przy okazji tak korzystam. No i wiadomo, oczywiście każdy wyjazd do Polski wiąże się z tym, co jest takim standardowym rzeczą dla imigranta, czyli odwiedza się dentystę, badania i tak dalej. Ja akurat jestem jedną z tych osób, które na co dzień nie chodzą do fryzjera, więc jakby akurat tego miejsca nie odwiedzam, ale tak, dalej pod tym kątem te emigranckie punkty do odhaczenia w Polsce jak najbardziej są.
Wyspy Zielonego Przylądka to 10 wysp, z czego 9 jest zamieszkałych. A co się dzieje na tej jednej niezamieszkałej? To jest bezludna wyspa? Czy turyści tam zaglądają, żeby właśnie pobyć tak trochę samemu?
Ta jedna z tych naszych 10 głównych wysp, która jest niezamieszkała, to wyspa zwana Santa Luzia, wyspa Świętej Lucji. Ona jeszcze do mniej więcej z tego, co kojarzę, połowy XX wieku miała parę mieszkańców, może nawet troszeczkę później, tylko ze względu na po prostu bardzo niesprzyjający, pustynny klimat, te osoby stwierdziły, że się stamtąd wyprowadzą. Ona w tym momencie jest jedną z naszych wysp, gdzie na co dzień nie można się dostać, chociaż zdarza się, że tam dopływają rybacy, przynajmniej oficjalnie nie można się dostać, może tak, bo pływają tam rybacy, pływają tam pracownicy czy wolontariusze jednej z organizacji zajmujących się ochroną przyrody, szczególnie przed lipcem, bo tutaj w lipcu mamy na wyspach okres, kiedy pojawiają się żółwice kareta na lądzie, na różnych wyspach, właśnie żeby złożyć jaja. I to jest trzecie miejsce na świecie pod względem w ogóle ilości składanych tych jaj przez żółwice kareta po Florydzie i po Omanie, właśnie tutaj na Cabo Verde. I na Santa Luzii też oczywiście się pojawiają, więc wcześniej wolontariusze często tam przypływają, żeby posprzątać te plaże na ich przybycie, żeby przypadkiem się żadne śmieci nie zaplątały, bo niestety tutaj zdarza się tak, że po prostu ocean nam śmieci czasami na jakichś plażach wyrzuca. Nie jest to coś, co jest jakimś ogromnym powszechnym problemem i absolutnie tutaj nie utrudnia to pobytu żadnym turystom, ale takie miejsca też gdzieś mamy tutaj na wyspach i one po prostu wtedy są odpowiednio też przygotowywane i sprzątane regularnie. Ale oficjalnie na wyspę Santa Luzia jakby nie można na żadną wycieczkę na przykład popłynąć, ale wiem, że zdarza się też, że tak jakby nieoficjalnie jakieś rodziny z sąsiedniej wyspy San Vicente na tą wyspę sobie pływają.
A jakie to są odległości między tymi wyspami? To jest tak, że na przykład z jednej wyspy widać drugą na horyzoncie, czy to są większe odległości?
To zależy. Ja mieszkam na Sal, na samym południu Sal w miasteczku Santa Maria i teraz siedząc, rozmawiając z tobą, kiedy z balkonu widzę ocean, to akurat mam możliwość zobaczenia wyspy Boa Vista, która jest około 50 kilometrów na południe stąd. Ale ona jest widoczna raptem, jakbyśmy wzięli powiedzmy cały rok, to może jakbyśmy wzięli wszystkie dni razem, to może przez miesiąc w roku maksymalnie jest widoczna, bo to, z czym tutaj wyspy się też mierzą, to piaski, które z nad Sahary są regularnie nawiewane, to co na Wyspach Kanaryjskich nazywamy kalimą, to nazywamy bruma seca, czyli sucha mgła, więc często może być tak, że ktoś jak przyjedzie na wyspy, to wydaje mi się, że gdzieś widzi taką mgłę na horyzoncie, a to jest właśnie ten piasek. No i w tym momencie po prostu ta przejrzystość powietrza nie jest taka duża. No i właśnie dzisiaj obudziłam się, wychodzę rano na balkon, no i patrzę, że widać tą Boa Vistę. Więc na przykład właśnie między Sala Boa Vistą, to jest 50 kilometrów. Z wyspy San Vicente na wyspę Sant'Anton dopłynie się w niecałą godzinę. Tam jest, nie wiem, czy to chyba 20, może troszeczkę więcej, nie jestem pewna. Ale już na przykład z Sal na San Vicente jest 220 kilometrów, więc ta rozpiętość między wyspami niektórymi też jest duża.
Jaki klimat panuje właśnie przez cały rok? No bo to jest jednak Afryka. Nam, Europejczykom, Afryka kojarzy się z właśnie z gorącem, z ciągłym latem, a jak to jest właśnie na przestrzeni roku? Są jakieś pory roku, czy cały czas jest pustynia i sucho?
Ja bym określiła, znaczy właściwie mamy tutaj dwie pory roku. I tak, jako że jesteśmy dalej na tej samej półkuli, co Europa, to mamy tutaj też podział na zimę i na lato. Więc nasza zima to jest w tym samym czasie, co w Europie. Najchłodniej jest w styczniu. W styczniu przeciętnie mamy tak powiedzmy 20-22 stopnie w cieniu. Ale w lato te temperatury nie są też ekstremalne, bo dochodzą do 30, powiedzmy 32 stopni w cieniu. Różnica jest w tym, że od października do mniej więcej końca maja mamy tutaj stałe, intensywne wiatry wiejące z północnego wschodu, które na pewno nam dziś troszeczkę ten klimat ochładzają, więc jeśli na przykład mamy taki dzień, że jest troszeczkę mniej słońca, jakieś tam chmurki się pojawiają i jest ten silny, chłodny wiatr, no to ta temperatura czuwalna może być niższa. Z drugiej strony słońce, które tutaj mamy, jest dużo bardziej intensywne niż gdziekolwiek tak naprawdę w Europie i ja zawsze też wszystkim moim turystom powtarzam, żeby wzięli sobie kremy z faktorem 50 i żeby nimi się regularnie smarowali, bo naprawdę tutaj można doznać no, dosyć poważnych problemów, jeśli chodzi o przesadzenie ze słońcem, przesadzenie z opalaniem. Więc z drugiej strony to słońce jest też intensywne, więc jeśli osłonimy się od tego wiatru, to naprawdę dalej będzie ciepło. Z drugiej strony w tej porze, kiedy nie mamy wiatru, to oprócz tego, że jest cieplej, to wilgotność bardzo mocno wzrasta, bo w tej porze wietrznej ta wilgotność nie jest jakaś bardzo duża, a w lecie może być nawet do 90%, co dla naszych polskich organizmów jednak jest męczące, bo nie są przyzwyczajone do takiej wilgotności. No i mamy sierpień, wrzesień, kawałek października, to jest czas, kiedy na wyspach jest pora deszczowa. Tylko też trzeba wziąć pod uwagę, że różnie na tych wyspach pada, a na wyspie Sal, na której ja mieszkam, pada najmniej. Dla przykładu w zeszłym roku mieliśmy 4 dni opadów. Opady były pomiędzy pół godziny a godzinę i to było wszystko, co przez cały rok padało. Więc jeśli ktoś przyjeżdża na Sal i się dziwi, że nie ma tutaj za dużo zieleni, oprócz takiej, która jest gdzieś regularnie podlewana, to po prostu tak to wynika z natury. Chociaż mamy też wyspy. Właśnie to, co jest w ogóle piękne na całym archipelagu, to, że mamy dużą różnorodność, bo mamy właśnie takie wyspy jak Sal, która ma piękne, szerokie, piaszczyste plaże, idealne warunki dla osób, które chcą przyjechać się zrelaksować, czy chcą sobie poprawiać sporty wodne ze względu na ten wiatr. Kitesurfing, windsurfing, surfing, wing foil. Tutaj naprawdę są warunki na światowym poziomie. Zresztą mamy co roku jedne z zawodów w ramach Pucharu Świata w kitesurfingu. Mamy organizowane właśnie na Sal. No bo widzicie, ten klimat jest dosyć podobny, ale kiedy już pojedziemy na przykład na wyspę, gdzie mamy stolicę, na wyspę Santiago, na wyspę São Nicolau czy na wyspę Sant'Anton, są to wyspy górzyste, gdzie w dolinach zieleń potrafi się przez cały rok utrzymywać, czy jak gdzieś ktoś pojedzie w troszeczkę wyższe partie, powiedzmy 800 metrów, 1000 metrów i tak dalej, no to wiadomo, że gdzieś tam może też być troszkę chłodniej, ale generalnie to, co jest super dla osób, które tutaj przyjeżdżają, to, że nie ma jakby takich też ekstremalnych różnic temperatur, że nie ma na przykład w lecie, tak jak teraz coraz częściej gdzieś w Europie się pojawia, tak, że mamy po 40 stopni nawet i tak dalej, że tutaj nie ma aż takich ekstremów, jeśli chodzi o temperatury i tak naprawdę klimat jest sprzyjający pod tym kątem, że można na wyspę sobie przyjechać przez cały rok.
Wspomniałaś o języku kaboverdeńskim. Ja przeczytałam, że ponoć językiem urzędowym jest portugalski, czyli to jest coś innego, czy coś podobnego?
No w pewien sposób podobnego, bo tak, faktycznie portugalski jest językiem urzędowym dalej na wyspach. No do 1975 roku Wyspy Zielonego Przylądka były kolonią portugalską, ale językiem, którym posługujemy się tutaj na co dzień, jest kreolski kaboverdeński. Ogólnie języki kreolskie, to jest, mamy grupę języków kreolskich, z których, co ciekawe, one mają taki sam sposób, jakby kwestie pochodzenia i wytworzenia, ale zupełnie się od siebie różnią. Bo języki kreolskie to są języki, które powstały w krajach, które były koloniami jakichś europejskich mocarstw i podstawą języka kreolskiego, taką bazą jest język właśnie kolonizatora, często w formie uproszczonej i języki lokalne. Więc mamy na przykład kreolski, nie wiem, na Haiti czy na Seszelach, który jest na bazie francuskiego, a kreolski na Cabo Verde jest przecież na bazie portugalskiego i na bazie języków z Afryki Zachodniej, przede wszystkim z terenów obecnego Senegalu, Gambii, Gwinei, czyli z tych terenów, skąd Portugalczycy ściągali ludzi na wyspy, bo przynajmniej tak jak oni twierdzą, jak przybyli na wyspy w XV wieku, to że wyspy były bezludne i oni zaczęli ściągać ludzi najpierw do pracy, a dosyć szybko rozpoczęli według mnie najgorszy proceder historii ludzkości, czyli handel niewolnikami, właśnie tutaj tymi, którzy byli siłą ściągani na wyspy. I wracając do języka, to mamy tu też dwie wersje kreolskiego, jedną w części północnej archipelagu, drugą w części południowej. One faktycznie troszeczkę pod kątem gramatycznym się od siebie różnią. I w tym kreolskim z północnej części częściej mamy na przykład jakieś słowa, na przykład wzięte też z angielskiego czy z francuskiego, co wiąże się z obecnością osób właśnie z tych dwóch krajów też na wyspach. W tym Badiów, czyli w tym z części południowej archipelagu, która rozwinęła się przede wszystkim na wyspie Santiago, pierwszej zamieszkałej wyspie, mamy też jakieś wpływy, też właśnie więcej wpływów z tych języków afrykańskich. Ale generalnie szacuje się, że większość słów w kreolskim jest faktycznie są słowa z portugalskiego, ale jak ktoś zna portugalski, to może faktycznie do pewnego stopnia zrozumieć kreolski. Ja też po portugalsku już mówię kilkanaście lat i jest to tak naprawdę mój drugi język po polskim. I z jednej strony pewne rzeczy jest relatywnie łatwo zrozumieć, a z drugiej strony kaboverdeńczycy często posługują się slangiem czy mówią bardzo szybko, więc wymaga to pewnej cierpliwości i też samozaparcia, żeby się języka nauczyć. Mi troszkę to zajęło, ale teraz jakby bez problemu mówię w kreolskim. I tu jeszcze chciałabym zwrócić uwagę właśnie na jedną rzecz, bo zaczęłyśmy od tego właśnie, że portugalski jest językiem urzędowym. No więc faktycznie portugalski jest językiem, w którym na przykład stworzona jest konstytucja, całe prawodawstwo, jakiekolwiek nowe przepisy, ustawy są uchwalane, to one są po portugalsku. Po portugalsku jest też nauczanie dzieci w szkołach i prasa, radio, telewizja w zdecydowanym stopniu też są właśnie po portugalsku. Ale przez Kaboverdyńczyków portugalski jest traktowany de facto jako język obcy. Jakby to w ogóle też, co możemy zazdrościć Kaboverdyńczykom, to właśnie duma jakby z ich kraju, z tych małych 10 wysepek na Atlantyku, duma właśnie z języka, z kuchni, z muzyki, która jest po prostu, ma przeogromny repertuar i jest super ważna dla mieszkańców, ze wszystkich różnych tradycji, więc jakby nigdy nie będzie takiej opcji, że jakby Kaboverdyjczyk sam z siebie gdzieś będzie chciał mówić po portugalsku, a nie po kreolsku właśnie.
Na koniec zawsze proszę swoich rozmówców, by właśnie w języku danego kraju pozdrowili słuchaczy naszego radia, czyli w twoim przypadku po kreolsku.
Nias queridos ouvintes, queria desejar um bom dia, um tamanho obteu, beijinhos, seus saudações de Cabo Verde.
Dziękuję ci bardzo za te piękne pozdrowienia i za rozmowę i opowieść o wyspach Zielonego Przylądka.
Dziękuję ci bardzo, Karolino, za zaproszenie i bardzo się cieszę, że mogłam troszeczkę przybliżyć moje miejsce na ziemi, jedno z tych miejsc.
Kamila Kowalewska była moim i Państwa gościem w dzisiejszych rozmówkach polsko-polskich. Dziękuję ci bardzo i do usłyszenia.
Rozmówki polsko-polskie, czyli o tym, jak żyje się Polakom na emigracji w różnych zakątkach świata. Na program zaprasza Karolina Rogus-Namiotko. Rozmówki polsko-polskie, tylko na antenie Polskiego Radia Chicago.